Клуб Трійки.
To jest nasze pierwsze noworoczne spotkanie w Klubie Trójki, więc zadbałem o gościa a propos i o muzykę a propos szczególną. No to może zacznijmy. Gregory Porter na początek i Nature Boy.
Strange, enchanted boy. They say he wandered very far over land and sea. A little shy and sad of eye. But very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said. The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
I Nature Boy, czyli taki chłopiec żyjący w zgodzie z naturą, tak jak nasz gość dzisiejszy.
Wyłoniony z natury.
Wyłoniony z natury, pięknie.
Powiem szczerze, że wspaniała niespodzianka ten utwór.
Bardzo się cieszę.
I bardzo dziękuję za to.
Krzysztof Kwiatkowski, znany jako Krisek, mistrz survivalu, autor wielu książek, wielu warsztatów, no, różnych aktywności związanych z survivalem.
To poprawię może, że wielu książek może nie do końca, bo to jest jedna książka,
która... No, ale wielu wersji. Pączkuje.
W iluś wersjach, tak. Aha. Za każdym razem jest troszkę zmieniona.
No to może jeszcze jedna niespodzianka, mam nadzieję. Jeśli masz marzenia, to powiedz, czy je masz, gdy siedzisz przed telewizorem i patrzysz na piękne samochody. To nie są marzenia, to są mrzonki, bo prawdziwe marzenia nie dają siedzieć w fotelu. To jest fragment wiersza Krzysztofa o duszy poety. Marzenia. To powiedz, prawdziwe marzenia nie dają siedzieć w fotelu i te twoje marzenia zaprowadziły cię do lasu, tak bym powiedział, tak?
Jak ja nawiążę może do tego, co dawno, dawno słyszałem o książce Robinson Crusoe. Jak to kiedyś, jeszcze w dawnych latach, bo może teraz to nie jest takie oczywiste, chłopcy uciekali z domu, żeby przeżyć to samo. Gdzieś znajdowali jakąś swoją łódkę, odpychali się kijem od brzegu, płynęli do jakiegoś lasu i byli na bezludnej wyspie. Bo nie mogli wytrzymać, bo musieli to przeżyć. To były tak inne czasy. W tej chwili mamy gonitwę. Co chwila przeskakujemy z tematu na temat. Gdzieś to znika. Ta wyspa bezludna nam się pojawia. Ach tak, mówimy. Pewnie tak. Fajnie by było, może dodamy.
Ale nie robimy tego.
A później lecimy do czegoś innego, bo już nas woła, bo już mamy sygnał, że o, zobacz, co tu się dzieje fajnego. I też może tam przyglądamy się temu przez moment, bo już następna rzecz jest równie ciekawa i angażująca.
A dlaczego tego nie robimy?
Pośpiech. Pośpiech i myślę, że cały czas myślimy, że coś stracimy, jeżeli nie poznamy kolejnej rzeczy, kolejnego zdarzenia, kolejnej przygody, nawet jeśli miałaby trwać 3 minuty. Może to nazwiemy prostacko, zaliczanie. Mhm.
Oddaliśmy skarby natury za szklane paciorki. To jest fragment z twojego bloga. Co oddaliśmy? Co to są skarby natury?
Och jej. My jesteśmy naturą, to jest nasza rzeczywistość, to jest coś, w czym się pławimy, bym powiedział. Nie chcę powiedzieć, żyjemy. Życie to może być takie sobie tam. Trwa. Tymczasem z życiem coś trzeba zrobić, po to się przyszło na ten świat. I zawsze myślę o tym, co kiedyś mi ojciec powiedział, że najważniejsze jest to, co my zrobimy ze swoim życiem. Bo to jest nasze życie. Pojawiliśmy się na jakiś czas. Jest to nasza wędrówka, nasza droga. I coś trzeba na tej drodze spotkać. Coś trzeba po sobie zostawić na tej drodze dla innych. Sądzę, że dzielenie się z innymi jest bardzo ważnym elementem. Nie jesteśmy sami. A i poczucie wspólnoty, poczucie tego, że możemy się podzielić, jest jedną z największych przyjemności.
To wszystko bardzo dziwnie brzmi, bo to mówi człowiek, który, no, ty jesteś survivalowcem, przepraszam, no taki to niezbyt ładnie po polsku brzmi, ale to jakoś survivalowcy mówią o czymś innym, prawda? Jak mieć toporek i coś tam i przeżyć w lesie, a ty właściwie mówisz tutaj o sensie życia i świata.
Ja myślę, że u niektórych ludzi technikalia również przysłaniają tą całą główną treść. Bo ja nazywam, że survival poznaje znaleźć samego siebie. Ale pod warunkiem, że nie jesteśmy zaabsorbowani ciągle nowymi nożami, nowymi siekierami, nowymi technikami. I tak w kółko to leci. Lata też lecą.
A co to jest survival wobec tego?
Słowo sztuka przetrwania jest lepsza. No, survival to jest taki skrót w sumie myślowy. W mojej koncepcji survival to nie jest zajmowanie się wyłącznie treningiem survivalowym, czyli doskonaleniem w tym przetrwaniu, kiedy będzie ciężko, kiedy ja nic nie mam ze sobą, żadnego sprzętu, żadnych potrzebnych rzeczy takich, które pozwolą mi doświadczać komfortu, bo ludziom bardzo często o ten komfort chodzi, a jest takie powiedzenie, że przygoda zaczyna się tam, gdzie zaczyna ten komfort powoli znikać. I my musimy zacząć działać. I to jest odkrywcze. Otóż mój survival to jest patrzenie na całe swoje życie, na styl radzenia sobie, na własną skuteczność, ale tę skuteczność, która nie tratuje wszystkiego po drodze. Mhm. Bo i tak można działać skutecznie, prawda? Zniszczyć wszystko dookoła i mieć to, co ma być moje. Mhm. To jest skuteczność poetycka, bym powiedział.
Skuteczność poetycka. No dobrze, to jeszcze może do tego wrócimy, mam nadzieję. Ale powiedz mi, miałeś być artystą. Tak, studiowałem w Akademii.
W Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych.
Jak to się wówczas tak nazywało? Cię to jest Akademia Sztuk Pięknych. No przecież to jest marzenie. Dostać się na uczelnię artystyczną. Jeszcze wtedy, w latach, to było pewnie w 60-tych, prawda? Czy 70-tych. No właśnie. I rzuciłeś to, żeby pójść inną drogą i wybrałeś pedagogikę. No powiedz, dlaczego to zrobiłeś? To dziwne. Dziwny wybór.
No cóż, moje możliwości plastyczne były tylko możliwościami plastycznymi. Po prostu coś umiałem, coś mi dobrze wychodziło. Myślę, że to było za mało. Ja w tej plastyce nie bardzo umiałem przekazywać samego siebie, mojej duszy. Mhm. No ładnie narysować pieska, no ładnie narysować czyjś portrecik. Ale nie znajdowałem tam niczego więcej. Ja byłem dzieckiem czytającym bajki, baśnie, dużo książek. Mało kto mi uwierzy, że do tej literatury sięgałem jeszcze w liceum. I to mnie niosło.
Tam, do baśni?
Tak. Tam trzeba było skorzystać z pewnej wyobraźni, bo baśń nie przynależy tak do końca do życia. Ona jest jednak pewnym wydumaniem, pewnym przedstawieniem tego życia w zupełnie innych odsłonach.
Ale można powiedzieć, że ona właściwie jest przedstawieniem tego prawdziwego życia, tego życia, które ma głębie, różne wymiary, których czasami
tak, ale jako Jaś i Małgosia nie trafiliśmy na Babę Jagę i tych pierniczków, z których był zrobiony domek, nie widzieliśmy, więc nam się wydaje, że to jest jakby inny świat. Nie wszyscy potrafią dostrzegać za pewnymi symbolami naszej rzeczywistości. I sądzę, że właśnie umiejętność z rzeczywistości zrobić baśń i z baśni rzeczywistość, no to jest chyba wynik takiego długiego obcowania z baśnią, jak mnie się to przytrafiło.
No dobrze, i potem rzuciłeś studia w Akademii Sztuk Pięknych, potem zacząłeś pracę jako pedagog.
To znaczy jako pedagog, ja to nazywam pedagog z własnego mianowania, to zacząłem jeszcze na studiach plastycznych.
I jak to było?
Ciekawa sytuacja. Kiedyś w moim mieście przynajmniej była taka akcja, żeby na święta zapraszać dzieci z domu dziecka.
To Łódź, prawda?
Tak, Łódź. I moja mama też poczuła, że fajnie by było coś takiego zrobić. Po czym ja ruszyłem do miasta sprawdzić, jak to wygląda. Podjechałem do jednego, drugiego, trzeciego domu dziecka. Wszędzie popytałem. I w jednym domu dziecka spotkała mnie odmowa. Wszędzie słyszałem tak, oczywiście. A w jednym jedynym domu dziecka pani dyrektor Basia, bo przyjaźniły się do tej pory, powiedziała mi zdecydowane nie. Dziecko nie jest przedmiotem, nie jest kimś takim, kto jest potrzebny tylko do wypożyczenia. Może i będzie w tym jakaś przyjemność, ale później nastąpi powrót. Mhm. I może zerwanie tej łączności. A to jest znacznie gorsze niż zaproszenie. I powiedział mi w ten sposób, jeżeli chcesz czegoś dokonać dobrego, to zrób to dla tych wszystkich dzieci, co tu są u mnie w domu dziecka. I wpadliśmy na pomysł, że może zacznę prowadzić kółko plastyczne. Okazało się, że to kółko plastyczne było na początku kółkiem plastycznym, a później się zaczęły pojawiać zupełnie inne elementy. Zaczęliśmy mówić o ich życiu, o moim życiu, dzieliliśmy się tym. I te wszystkie rysowania poszły na dalszy plan. Znudziliśmy się może po prostu zwykłym rysowaniem. A w tym wszystkim, co tyczyło się życia, było właśnie życie. Było to, co nas dotyka, co nas ciekawi.
A jak się zaczęło z survivalem?
Właściwie się zastanawiam. Niby umiem określić ten moment, ale najpierw chyba to były moje wyprawy z ojcem. Ojciec był żołnierzem generała Sosabowskiego i był szkolony w trudnych warunkach, właśnie też takich terenowych. I gdzieś mi, kiedy siedzieliśmy w lesie, troszkę popowiadał o tym i ja zachciałem, no powiedzmy, pobawić się w to. I ojciec zaczął mi pokazywać tę przyrodę, to otoczenie, w którym się znajdowaliśmy. Zwłaszcza chyba najpiękniej to wypadło, kiedy wyjechaliśmy rowerami na wyprawę po Mazurach, kiedy nocowaliśmy po prostu w lesie pod krzakiem. Pierwszy raz doznawałem czegoś takiego, tak w naturze. Kiedy słyszeliśmy, jak przylatują nad nami łabędzie, jak brzęczały koło nas komary, to wszystko to było to właśnie. I obecność ojca, przy którym się zawsze czułem bardzo pewnie. Ja myślę, że on mi przekazał właśnie ten dar i tę jednocześnie potrzebę, żeby innym ludziom dawać poczucie pewności. I w naturze jest to szczególnie łatwe do uzyskania. Celowo tak mówię, bo jak gdyby polecam ten sposób. W momencie, kiedy jesteśmy w zawirowaniach dnia codziennego, to nie mamy czasu na to, żeby coś przeżywać głębiej. Nie mamy czasu na to, żeby siebie odszukiwać wzajemnie. Swoje własne myśli gdzieś giną. Ta natura pozwala, banalne może słowo, na to ukojenie, na to urwanie się ze sznurka, ze smyczy. Po prostu bycie i odbieranie wszystkimi zmysłami. I ojciec właśnie przekazał mi informację o tym, jak kiedy był w Szkocji i mieli trochę czasu, z kolegą wybrali się nad jezioro Loch Lomond. Jedno z takich bardziej znanych, lubianych przez Szkotów jezior z legendami. Obaj panowie byli oczarowani tym jeziorem i ojciec tu w Polsce wielokrotnie wracał do tego wspomnienia. I kiedyś znajomi z Wielkiej Brytanii przysłali mi płytę, właśnie między innymi z tym nagraniem. To jest szkocka pieśń o Loch Lomond, o tym jeziorze. I do tej pory bardzo często do tego nagrania wracam.
A to jest właśnie ta muzyka.
By yon bonny banks and by yon bonny breeze, where the sun shines bright on the Loch Lomond, where me and my true love wherever wanted he, on the bonny, bonny banks of the Loch Lomond. Oh, you'll take the high road and I'll take the road, and I'll be in Scotland afore ye, but me and my true love will never meet again on the bonny, bonny banks of Loch Lomond. Was there that we parted in yon shady glen, on the steep, steep sides of an Lomond, where in the purple hue my heel hills me through, and the moon coming up in the morning. Oh, ye'll take the high road and I'll take the low, and I'll be in Scotland afore ye, but me and my true love will never meet again on the bonny, bonny banks of Loch Lomond.
To jest to piękne szkockie jezioro.
To jest to piękne szkockie jezioro, którego ja nie widziałem, ale ojciec powiedział, że to niesamowita dzicz, przeogromna, oszałamiająca i człowiek jednocześnie niby zagubiony w tej przestrzeni i w tej niecce z taką ogromną ilością wody, jednocześnie czuł, że żyje, że oddycha, że patrzy na to. Jestem tu i teraz i to jezioro.
I to jest właśnie cecha tego nature boy, tego kogoś, kto się wyłania z natury.
Tak. No ojciec mi właśnie przekazał takie spostrzeganie, co się dzieje teraz. Zobacz. W tej chwili właśnie jest to, za chwilę to zniknie. Szybko wyłap. Ekstra sprawa.
Gdzieś wyczytałem, że jak się wybierałeś na nauki do internatu, w jakieś dalekie miejsce, to do Krakowa, daleki od Łodzi, no to ojciec przekazał ci pierwszy, to był twój pierwszy kurs survivalu, bo to był 68 rok i nie wiadomo byłoby, co się stanie. 68 interwencja w Czechosłowacji, także niestety Wojska Polskiego. No i nie wiadomo, będzie wojna może. I co ci powiedział wtedy?
Byliśmy wtedy na wakacjach po prostu. Jeszcze było lato. I czekała mnie ta przeprowadzka do Krakowa, który zresztą kochałem, bo przeczytałem kiedyś Paziów Króla Zygmunta.
Ja też.
Byłem rozkochany w Krakowie po prostu i bardzo się cieszyłem, że tam będę. Natomiast moja podróż miała się odbyć samotnie w pociągu. I ojciec przekazał mi te wszelkie sposoby poruszania się, obserwowania tego, co się dzieje, żebym orientował się, jak postąpić. To był szereg wskazówek, ja w tej chwili tego nie odtworzę, ale traktowałem to bardzo, bardzo poważnie. Czułem, że to jest troska o mnie i czułem jednocześnie, tak jak powiedziałem wcześniej, że bardzo ojcu ufałem, że to będzie skuteczne, to mi na pewno pomoże. Czy poczułem się pewniej?
Survival to jest samoratownictwo, tak? Taka jest jego definicja według ciebie. Prawda? I oczywiście można to traktować w sposób literalny. No wiadomo, że jak znajdziemy się w jakimś dzikim miejscu i mamy tylko, nie wiem właśnie co mamy, no scyzoryk, jakoś sobie damy radę, być może idąc za twoimi wskazówkami. Ale gdyby to potraktować w sensie bardziej ogólnym, tak żeby dusza poety teraz przemówiła twoja, to co to znaczy?
Nie, to już ta... Już ta dusza poety przemówiła wcześniej.
No,
to samoratownictwo jest trochę takim wytrychem, żeby ludzie wczuli się w ten, powiedzmy, pierwszy i najważniejszy etap, ale jednocześnie sztuka przetrwania to jest tworzenie sobie korzystnych okoliczności na przyszłość. Co to znaczy? Gdyby podejść do spraw międzyludzkich, to działać tak wśród ludzi, z ludźmi, żeby nie stawali się moimi wrogami, żeby stawali się moimi pomocnikami ewentualnymi, żeby móc na nich liczyć, jednocześnie to oznacza dawanie siebie, dawanie własnej pomocy ludziom w potrzebie. Jeżeli ja skłócę się z innymi i nie będę miał do kogo pójść, no to jest bez sensu tworzyć sobie takie życie, prawda?
Prawda. Przecież nie zawsze tak robimy i nie wszyscy. Ale to się jakoś no, kłóci z taką koncepcją darwinizmu, którą mamy w głowie, prawda? Survival odnosiłby się do takiej, no, kto przeżyje, ten mocniejszy przeżywa, prawda? No i to jest taki darwinizm potocznie pojęty, a ty zupełnie coś mówisz innego teraz.
W tej chwili zwraca się uwagę na to, że nasz sposób myślenia ulega pewnym przemianom. Przestajemy już tylko i wyłącznie funkcjonować indywidualnie w naszym myśleniu. Coraz mocniej wchodzimy w działania społeczne. Coraz częściej, zwłaszcza, że często stajemy się specjalistami, wąskimi specjalistami. W związku z tym potrzebujemy zawsze kogoś, kto ma inną specjalizację i jest nam w stanie pomóc w tej dziedzinie, której my nie znamy. I podobnie jest w bardziej złożonych działaniach ludzkich, że wówczas bardzo liczy się to, że jest sporo tych, którzy potrafią rozmaite rzeczy i mogą się tym wymieniać.
A do czego się przydaje survival w działalności pedagogicznej? No bo ty jesteś pedagogiem z zawodu, z wykształcenia, prawda? Skończyłeś studia pedagogiczne w Łodzi. No i ten survival zaadaptowałeś do działań pedagogicznych. Pracowałeś z tak zwaną, albo nawet nie tak zwaną, trudną młodzieżą.
Tak. No pierwsza rzecz to był ośrodek wychowawczy. Co to znaczy? Że to była pewna enklawa, zamknięcie wszystkich w jednym budynku, pod opieką tych samych ludzi. Ja to nazwałbym po prostu takim kociołkiem, w którym się razem smażymy. Wyjście poza ośrodek to zawsze było skorzystanie z jakiejś wolności, czy nawet dla nich może namiastki wolności, albo odrobiny wolności. Bycie w naturze, oznaczało, że możemy bardziej stać się sobą i przestać odgrywać te role, które musimy w miejscu takim jak ten ośrodek wychowawczy. Tam musimy reprezentować jakąś postawę, albo żeby pokazać, że się jest ważnym, albo żeby pokazać, że nie jest się nieważnym. Te dwie rzeczy bardzo się liczą w takim życiu.